Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Piątego listopada wita Państwa Krzysztof Bronk. Jak w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca nadamy dziś audycję Aleksandra Kowalskiego o historii dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Tym razem zatrzymamy się na roku 1994. Usłyszymy m.in. jak Jan Paweł II na 6 lat przed wielkim jubileuszem przygotowywał już swą pielgrzymkę do Ziemi Świętej. A program zaczynamy od aktualności watykańskich. Zapraszamy. Na kolejnych audiencjach prywatnych papież przyjął 3 nowych ambasadorów przy Stolicy Apostolskiej. Listy uwierzytelniające złożyli przedstawiciele Nigerii, Australii i Kolumbii.
60-letni Nigeryjczyk Francis Okeke, żonaty i ojciec 3 dzieci, jest ginekologiem położnikiem. Studia medyczne odbył w Nigerii i w Wielkiej Brytanii. W tym kraju i w Irlandii prowadził praktykę zawodową, którą kontynuował w ojczyźnie, gdzie jest właścicielem i dyrektorem ośrodka medycznego.
65-letni Australijczyk John Anthony Gerard McCarthy, żonaty i ojciec 6 dzieci, ukończył studia prawnicze. Pracował jako adwokat i sędzia w australijskim wymiarze sprawiedliwości. Był też przewodniczącym Stowarzyszenia Katolickich Adwokatów oraz dyrektorem szpitala i Muzeum Sztuki Współczesnej w Sydney. Działa też w organizacjach niosących pomoc ludności tubylczej.
Również nowy kolumbijski ambasador przy Watykanie nie jest zawodowym dyplomatą. 56-letni Herman Cardona, żonaty i ojciec 2 dzieci, jest inżynierem. Prócz studiów w Kolumbii specjalizował się w zakresie zarządzania w USA, po czym wykładał na Uniwersytecie w Bogocie. Był też kolejno gubernatorem departamentu, burmistrzem, dyrektorem prezydenckiego programu walki z korupcją, a przez ostatnie 2 lata ministrem transportu.
Papież ufa, że nowy patriarcha prawosławnych Koptów, Tawadros, czyli Teodor, wzorem swego poprzednika Szenudy III brać będzie wraz ze wszystkimi swymi współobywatelami czynny udział w budowaniu nowego Egiptu w pokoju i zgodzie. Posłuży to dobru całego Bliskiego Wschodu, wskazuje Benedykt XVI, gratulując koptyjskiemu hierarsze wyboru na papieża Aleksandrii i patriarchę stolicy Świętego Marka, jak brzmi jego oficjalny tytuł.
W obecnych, pełnych wyzwań czasach ważne jest, aby wszyscy chrześcijanie dawali świadectwo miłości i braterstwa, jakie ich łączą, pisze Ojciec Święty do wybranego wczoraj w Kairze patriarchy Tawadrosa, który za 2 tygodnie odbędzie intronizację. Przypomina, że winniśmy stale pamiętać modlitwę Chrystusa przy ostatniej wieczerzy, aby wszyscy stanowili jedno, tak by świat uwierzył. Dziękuję też Bogu za wszelkie postępy dokonane podczas 40-letnich rządów patriarchy Szenudy w relacjach między prawosławnymi Koptami a katolikami. Zapewniając o swej modlitwie w intencji dalszej przyjaźni i dialogu między obu kościołami, Benedykt XVI wyraża nadzieję, że będą one pod kierunkiem Ducha Świętego przynosić owoce coraz większej solidarności i trwałego pojednania.
Stolica Apostolska będzie obserwatorem założycielem Międzynarodowego Ośrodka Dialogu Międzyreligijnego i Międzykulturowego imienia króla saudyjskiego Abdallaha ibn Abdalaziza. Zostanie on otwarty za 3 tygodnie w Wiedniu. Jego założycielami są 3 państwa – Arabia Saudyjska, Austria i Hiszpania. Watykan reprezentować w nim będzie sekretarz papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego ksiądz Miguel Ángel Ayuso.
Claudio Sciarpelletti będzie odpowiadał za matactwo na korzyść Paulo Gabriele, zadecydowali watykańscy sędziowie. Dziś odbyła się pierwsza rozprawa informatyka sekretariatu stanu. Sędziowie odrzucili wniosek obrony, by anulować całą sprawę ze względu na niedość precyzyjny akt oskarżenia.
25 maja w ramach śledztwa w sprawie wycieku z Watykanu tajnych dokumentów w biurku Sciarpellettiego znaleziono kopertę z zastrzeżonymi dokumentami dotyczącymi działalności Żandarmerii Watykańskiej i jej komendanta Domenico Gianniego. Te same dokumenty zostały opublikowane wcześniej przez włoskiego dziennikarza Gianluigiego Nuziego w książce Sua Santità. Koperta była zaadresowana do byłego kamerdynera Benedykta XVI. Sam Sciarpelletti składał sprzeczne zeznania w sprawie pochodzenia tej dokumentacji. Wyparł się również przyjaźni z Paolo Gabrielem. I to właśnie za te fałszywe zeznania będzie odpowiadał przed sądem, wyjaśnił już po dzisiejszej rozprawie watykański rzecznik ksiądz Federico Lombardi.
Akt oskarżenia mówi jedynie o utrudnianiu śledztwa poprzez składanie sprzecznych zeznań na temat dokumentacji, którą znaleziono u oskarżonego. Nie zarzuca się mu natomiast, że był wspólnikiem czy pomocnikiem Paola Gabriele. Akt oskarżenia dotyczy jedynie matactwa.
Proces watykańskiego informatyka będzie kontynuowany w sobotę. Jak zadeklarował dziś obrońca, będzie on starał się wykazać, że jego klienta nie łączy z byłym papieskim kamerdynerem zażyła przyjaźń, a fałszywe zeznania wynikały z emocjonalnego zamieszania, w jakim się znalazł po zatrzymaniu przez żandarmerię. Wspólne dziedzictwo na fali soborowego przełomu.
Przed mikrofonem Aleksander Kowalski.
Rok 1994, gdy chodzi o relacje katolicko-żydowskie, zapamiętano szczególnie ze względu na nawiązanie w nim pełnych stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Izraelem. Fakt ten należy jednak bardziej do płaszczyzny polityki międzynarodowej i dyplomacji niż dialogu międzyreligijnego. Choć oczywiście i dla relacji między religiami nie jest bez znaczenia. Przyjmując 29 września w Castel Gandolfo pierwszego izraelskiego ambasadora przy Watykanie, Shmuela Hadassa, papież zwrócił uwagę, że szczególny charakter stosunków między państwem Izraela a Stolicą Apostolską wiąże się z niepowtarzalnym charakterem tej ziemi, ku której kierują się spojrzenia większości wierzących, Żydów, chrześcijan i muzułmanów z całego świata. Ziemia ta stała się święta, ponieważ na niej objawił się ludziom jedyny Bóg, przypomniał Jan Paweł II. Jednak w 1994 roku relacje z państwem izraelskim nie były bynajmniej jedynym tematem związanym z Żydami, jaki podejmował papież. Nie zabrakło wtedy jego wypowiedzi dotyczących ściśle aspektów religijnych judaizmu i chrześcijaństwa. W niedzielę palmową, 27 marca, nawiązując do słów Chrystusa „kamienie wołać będą”, zwrócił on uwagę na wymowę kamiennych świątyń, takich jak kościoły gotyckie czy renesansowe, albo budowle sakralne Dalekiego Wschodu.
Oggi però vi invito a sostare spiritualmente accanto ad uno specifico tempio.
Dziś jednak proszę, byście duchowo zatrzymali się przy jednej szczególnej świątyni, przy świątyni Boga Przymierza w Jerozolimie. Pozostał z niej tylko skromny fragment, zwany ścianą płaczu. Albowiem przy tym murze z kamieni gromadzą się synowie Izraela, wspominając wielkość starożytnego przybytku, w którym zamieszkał Bóg i który był przedmiotem słusznej dumy całego Izraela. Został zrównany z ziemią w 70 roku po Chrystusie. Dlatego dzisiaj ta ściana płaczu jest tak wymowna. Wymowna dla synów Izraela, wymowna także dla nas, bo wiemy, że w tej świątyni rzeczywiście zamieszkał Bóg. A pusta przestrzeń, miejsca świętego świętych, kryła w sobie tablice dekalogu, które Pan powierzył Mojżeszowi na Synaju. To najświętsze miejsce było oddzielone od reszty świątyni zasłoną, która w chwili śmierci Chrystusa rozdarła się od szczytu aż do spodu, a to stanowiło wstrząsający znak obecności Boga Przymierza wśród swojego ludu.
Po 6 latach, w roku jubileuszowym, Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Ziemi Świętej stanie też przy tej pozostałości świątyni jerozolimskiej. O programie swych jubileuszowych pielgrzymek pisać będzie zresztą już kilka miesięcy później w liście apostolskim Tertio Millenio Adveniente, do którego jeszcze w tej audycji wrócimy. 7 kwietnia 1994 roku papież spotkał się w Watykanie z przedstawicielami Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego i innych organizacji zrzeszających wyznawców judaizmu, przybyłymi na koncert ku czci ofiar zagłady. Nawiązał przy tej okazji do swych wizyt podczas podróży apostolskich w obozach zagłady w Oświęcimiu i Dachau, a także do odwiedzin rzymskiej synagogi. Potępiwszy raz jeszcze występujące w naszych czasach przejawy antysemityzmu, ksenofobii i nienawiści rasowej, Jan Paweł II zwrócił następnie uwagę na więź i wspólne duchowe dziedzictwo łączące wyznawców obu religii, wspomniane w soborowej deklaracji Nostra Aetate. Podkreślił, że to właśnie one inspirowały podczas II wojny światowej chrześcijan ratujących Żydów.
In the past, these links have...
W przeszłości więzy te pobudziły do odważnych świadectw solidarności. W odniesieniu do tego nie można zapominać o historycznym fakcie, że zarówno w mojej ojczyźnie, jak i w innych krajach, także tutaj w Rzymie, w straszliwych dniach Shoah wielu chrześcijan wraz ze swymi pasterzami starało się nieść pomoc swym braciom i siostrom ze społeczności żydowskiej, nawet za cenę własnego życia. W obliczu niebezpieczeństw, jakie zagrażają synom i córkom obecnego pokolenia, chrześcijanie i Żydzi mogą wspólnie wiele ofiarować światu, który stara się odróżnić dobro od zła, światu powołanemu przez Stwórcę, by bronił i osłaniał życie, ale zarazem tak bardzo podatnemu na propagandę wartości niosących jedynie śmierć i zniszczenie.
29 września 1994 roku papież przyjął w Castel Gandolfo przedstawicieli Ligi Przeciw Zniesławianiu Bnei Brit. Było to wprawdzie w tym samym dniu, w którym pierwszy ambasador Izraela złożył listy uwierzytelniające. I to nawet tuż przed audiencją dla niego. W przemówieniu do żydowskiej delegacji Jan Paweł II nie nawiązał jednak do tego aktu dyplomatycznego, ale do religijnych podstaw relacji chrześcijańsko-żydowskich. Przytoczył słowa z listu, jaki półtora roku wcześniej przesłał do Polski na 50-lecie powstania w getcie warszawskim. Jako chrześcijanie i Żydzi, idący za przykładem wiary Abrahama, jesteśmy powołani, by być błogosławieństwem dla świata. Oto wspólne działanie, które nas czeka. Jest zatem konieczne, byśmy jako chrześcijanie i Żydzi stali się najpierw błogosławieństwem dla siebie nawzajem.
Was it not the bond of friendship, which in many cases...
Czyż to nie więź przyjaźni w wielu przypadkach podczas straszliwych dni w przeszłości pobudzała do odwagi chrześcijan, którzy pomagali swoim żydowskim braciom i siostrom nawet za cenę własnego życia? Zaprawdę nikt nie ma większej miłości nad tę, gdy ktoś oddaje własne życie za swoich przyjaciół. Przyjaźń przeciwstawia się wykluczaniu i sprawia, że ludzie stają razem wobec niebezpieczeństwa. Niech nasza przyjaźń, umacniana przez cześć dla opatrzności Bożej, łączy nas coraz ściślej dla dobra całego świata.
10 listopada 1994 roku papież wydał list apostolski Tertio Millenio Adveniente, poświęcony przygotowaniom na zbliżające się trzecie tysiąclecie i wielki jubileusz. Zaznaczając, że ważnym czynnikiem w realizacji Soboru Watykańskiego II stało się papieskie pielgrzymowanie, począwszy od symbolicznej pielgrzymki Jana XXIII do Loreto i do Asyżu w przeddzień otwarcia soboru oraz podróży Pawła VI do Ziemi Świętej, wyjawił też swe własne plany pielgrzymkowe na rok 2000.
W tej chwili celem pielgrzymowania najbardziej upragnionym staje się oprócz Sarajewa w Bośni Hercegowinie Bliski Wschód, poczynając od Libanu, z kolei Jerozolima i Ziemia Święta. Byłoby rzeczą bardzo wymowną, gdyby w perspektywie roku 2000 udało się nawiedzić te wszystkie miejsca, które leżą na drodze wędrówki ludu Bożego Starego Przymierza, poczynając od miejsc związanych z Abrahamem i Mojżeszem, poprzez Egipt i Górę Synaj, aż do Damaszku, miasta, które było świadkiem nawrócenia świętego Pawła.
W liście apostolskim Tertio Milenio Adveniente Jan Paweł II pisał też o zbliżającym się wówczas roku 2000 jako okazji do dialogu międzyreligijnego.
W tym dialogu szczególne miejsce przysługuje Żydom i muzułmanom. Oby Bóg pozwolił, by dla potwierdzenia tych zamysłów możliwe stało się zorganizowanie wspólnych spotkań w miejscach o symbolicznym znaczeniu dla wielkich religii monoteistycznych. Z myślą o tym poszukuje się już właściwych metod przygotowania zarówno historycznych spotkań w miejscach o wielkiej wymowie symbolicznej w Betlejem, Jerozolimie i na Synaju, które mają pogłębić dialog z Żydami i z wyznawcami islamu, jak i spotkań z przedstawicielami wielkich religii świata w innych miejscach. We wszystkich tych przedsięwzięciach należy jednak zważać, by nie prowadziły one do niebezpiecznych nieporozumień i zachowywać czujność wobec ryzyka synkretyzmu oraz łatwego i zwodniczego irenizmu.
Ponadto w 1994 roku ukazała się książka Przekroczyć próg nadziei. Papież odpowiada w niej na pytania Vittorio Messoriego, związane też z relacjami chrześcijańsko-żydowskimi. Przypomina stwierdzenia deklaracji Soboru Watykańskiego II Nostra Aetate o szczególnej duchowej bliskości Kościoła i religii Starego Przymierza.
Za słowami soborowej deklaracji stoi doświadczenie wielu ludzi, zarówno Żydów, jak i chrześcijan. Stoi także moje osobiste doświadczenie od najwcześniejszych lat mojego życia w rodzinnym mieście. Pamiętam naprzód szkołę podstawową w Wadowicach, gdzie w klasie co najmniej 1/4 uczniów stanowili chłopcy żydowscy. Trzeba by tutaj przypomnieć o mojej koleżeńskiej przyjaźni z jednym z nich, to znaczy z Jerzym Klugerem. Trwa ona od ławy szkolnej do dnia dzisiejszego. Mam żywo przed oczyma obraz Żydów podążających w dzień sobotni do synagogi, która znajdowała się na zapleczu naszego gimnazjum. Obie grupy religijne, katolików i Żydów, łączyła, jak przypuszczam, świadomość, że modlą się do tego samego Boga. Mimo różnicy języka, modlitwy w kościele i w synagodze w znacznej mierze opierały się na tych samych tekstach.
W książce Przekroczyć próg nadziei Jan Paweł II przypomina też swe żywe kontakty ze społecznością żydowską Krakowa, kiedy był tam arcybiskupem. Przytacza potem swe słowa o starszych braciach w wierze, które wypowiedział w rzymskiej synagodze.
Te słowa streszczają zresztą wszystko, co powiedział Sobór i co nie może nie być dogłębnym przekonaniem Kościoła. Sobór Watykański II nie używał w tym wypadku wielu słów, ale to, co powiedział, pokrywa olbrzymią rzeczywistość i to nie tylko religijną, ale i kulturalną. Ten niezwykły naród w dalszym ciągu nosi w sobie znamiona owego Bożego wybrania. Kiedyś powiedziałem o tym w rozmowie z pewnym politykiem izraelskim, który chętnie się ze mną zgodził, dodał tylko, gdyby to mogło mniej kosztować. Istotnie, Izrael zapłacił wysoką cenę za swoje wybranie. Może stał się też przez to bardziej podobny do Syna Człowieczego, który według ciała był również synem Izraela, a 2000 rocznica jego przyjścia na świat będzie także świętem dla Żydów. Radio Watykańskie, audycja Aleksandra Kowalskiego o dialogu chrześcijańsko-żydowskim kończy nasz program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.